Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam nadzieję, że wszyscy ci z was, którzy byli w zeszłym tygodniu, pamiętają, że zacząłem mówić na temat pierwszego listu Jana. Dzisiaj chciałbym najpierw przeczytać z tego pierwszego listu Jana trzeci rozdział, pierwszych 10 wierszy. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział i będę czytał od pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że macie się nawzajem miłować. Dzisiaj chciałbym się zastanowić głównie nad tym tekstem. W zasadzie to jest jeden z trzech tekstów, nad którym chciałbym się dzisiaj zastanowić. Najpierw może bym chciał tylko przypomnieć, jeśli można, kilka rzeczy, o których żeśmy mówili ostatnio. Jeżeli ktoś nie był, to przypomnę. Jeżeli ktoś był, w zasadzie jeżeli ktoś nie był, to powiem, a jeśli ktoś był, to przypomnę. Takim mottem, to co kierowało Jana w tym liście, jest to słowo. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tak więc to jest takie jakby główne motto tego listu, to jest główne przesłanie, które Jan w tym liście przekazuje. Spójrzmy może jeszcze, skąd był ten list tu napisany. To też myślę, że ci, którzy byli, to pamiętacie. Miasto Efes, to jest południowo zachodnia Turcja. Tam Jan spędzał ostatnie lata swojego życia i tam też współpracował ze zborami, które były około, tutaj na tej mapce zaznaczyłem 7 zborów, do których też były skierowane listy z objawienia świętego Jana, listy, które sam Pan Jezus Chrystus przekazał do napisania. Spójrzmy dalej, co żeśmy mówili ostatnio. To, co było ważne, może punkt drugi, że ten list był napisany prawie 60 lat po powstaniu Kościoła, czyli 60 lat po Pięćdziesiątnicy, a 25 lat, kiedy Paweł napisał swój ostatni list. Tak więc to była jakby duża taka przestrzeń czasowa między tamtymi listami, między tamtym słowem, które znalazło się w Nowym Testamencie, a tymi listami, które pisał apostoł Jan. W liście do Efezjan w rozdziale 2, w wierszu 19, 20 czytamy tak, że Kościół się zasadza na apostołach i prorokach, a kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus Chrystus. Jan był ostatnim z apostołów, ostatnim z tych, którzy byli tymi fundamentami dla Kościoła, którzy byli tą bazą, na której Kościół, na której nauka Boża, nauka Chrystusowa została przekazana. Również to, co mówiłem, no, Ostatnim razem w ciągu tych 50 czy 60 lat Kościół się bardzo, bardzo zmienił. Kościół się bardzo powiększył, było bardzo dużo zborów, bardzo dużo ludzi już było teraz w zborach, ale w związku z tym diabeł też nie próżnował, powstawały przeróżne fałszywe nauki, a także zaczął rósć wpływ świata czy świeckości, jakbyśmy to nazwali. I to było takim impulsem, poprzez który Duch Święty pobudził Jana, aby napisać te listy również, aby napisać Ewangelię. Może jeszcze następny slajd, ale on już go nie będę mówił, to jest tylko wspomnienie, kto jest autorem tego listu i takie jakby najkrótsze cechy. Spójrzmy jeszcze na następny slajd, bo on jest też to słowo od początku. Ja to starałem się podkreślać właśnie, że Jan pisząc ten list wielokrotnie, tutaj mamy napisane, w których miejscach to jest, odwołuje się do tego od początku. Również sam Pan Jezus Chrystus, mamy to w 15 rozdziale, 27 wierszu z Ewangelii Jana, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I w tamtym czasie Jan był ostatnim z apostołów, ostatnim z tych żyjących świadków Pana Jezusa Chrystusa, który go znał od początku aż do końca. I dlatego tych 50 lat właśnie po powstaniu Kościoła Jan miał ten impuls, to pomazanie od Ducha Świętego, aby ten list tu napisać, aby go przekazać. I ostatnio mówiłem na temat takiego jakby życiorysu Jana, na temat tego, co działo się w jego życiu w czasie, gdy był Pan Jezus, potem po zmartwychwstaniu i potem po wniebowstąpieniu, w jaki sposób Jan funkcjonował, działał w pierwszym Kościele. A dzisiaj chciałem się skupić nad inną sprawą, bym mógł prosić o następny slajd. Dzisiaj chciałem się skupić nad tematem zagadnienia grzechu u ludzi wierzących. I jeszcze może parę uwag wstępnych. To mamy w pierwszym punkcie. Apostoł Jan inaczej pisał listy niż apostoł Paweł. Gdybyśmy spojrzeli na strukturę listów Pawła i listów Jana, to one mają zupełnie różne struktury. Apostoł Paweł, kiedy pisał swoje listy, to on to pisał tak bardzo chronologicznie i po kolei. On przechodził od tematu do tematu. Ci z was może, którzy to pamiętają, kiedy mówiłem na temat listu do Galacjan, to tam żeśmy tak widzieli rozdział po rozdziale, po kolei jak apostoł Paweł dotykał czy zajmował się poszczególnymi zagadnieniami. I tak to się mówi, że to jest taki liniowy sposób przedstawienia prawdy. Natomiast Jan ma zupełnie inny system, on ma taki system cykliczny, czyli przez to rozumiemy, że Jan mówi o czymś, tak jak tutaj mamy w następnym punkcie, Jan pisze o grzechu, potem pisze o czymś innym, potem znowu wraca do grzechu, pisze o czymś innym i znowu do grzechu wraca. Jan ma inny sposób pisania listów. Jest to troszeczkę trudniejsze może dla zrozumienia, dla przyjęcia, no ale tak Jan to robił i mamy przekonanie, że Duch Święty w ten sposób go prowadził. Tak po ludzku mówiąc, być może to wynikało z tego, apostoł Paweł był również z wykształcenia prawnikiem, dlatego że miał bardzo dobre tu wykształcenie jako rabin, jako nauczyciel i być może też z tego powodu te jego listy są takie bardziej, jakbyśmy tu powiedzieli dzisiaj, usystematyzowane, podczas gdy listy Jana są takie bardziej spontaniczne. Tak jak już wspomniałem, Jan pisze na temat grzechu przynajmniej w trzech miejscach, w zasadzie w czterech, no to mam tu zaznaczone. To pisze w rozdziale pierwszym, drugim, potem częściowo w trzecim i w piątym. Tak więc jak gdyby w trzech różnych miejscach w tym liście apostoł Jan pisze o grzechu w odniesieniu do ludzi wierzących. I to, co jest tak bardzo ważne, że trzeba wszystkie jakby na te trzy fragmenty spojrzeć, żeby móc mieć takie całościowe spojrzenie, jak to Duch Święty przekazuje przez Jana, jak wygląda sprawa grzechu w naszym życiu. Może przejdźmy do następnego slajdu. Chciałem jeszcze tutaj tak powiedzieć, To, co już wspominałem w zeszłym tygodniu, w czasach Jana już pojawiły się różne fałszywe nauki. Przede wszystkim były to nauki gnostyczne, ale były też to takie nauki, które podważały boskość Pana Jezusa Chrystusa, to, że On przyszedł w ciele i tak dalej. Ale jednym z takich bazowych poglądów gnostyków było to, że grzech się nie liczy, grzechu nie ma, albo też grzech nie ma znaczenia. Takie trzy stwierdzenia. Grzechu nie ma, grzech się nie liczy, grzech nie ma znaczenia. I Jan, będąc już w starym wieku, właśnie z tym się zaczął stykać w tamtych zborach. Tam się zaczęło głosić, że w zasadzie ten grzech nie jest ważny. To nie ma nic takiego tu ważnego. Wystarczy, jak my jesteśmy tu duchowi, a to ciało, że ono grzeszy, nic takiego się nie dzieje. Ktoś by tak powiedział, to było 2000 lat temu. Gdybyśmy spojrzeli dzisiaj, mamy takie pojęcie, które się nazywa hiperłaską. Ci, którzy głoszą taką rzecz, to mówią, że przecież jest łaska. Łaska jest wystarczająca. Ja mogę grzeszyć, nic mi nie będzie. Bo Pan Jezus umarł za moje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. W związku z tym to nie ma większego tu znaczenia, co ja robię. I tak jestem zbawiony. I to, co również mam tu zapisane, w dzisiejszym chrześcijaństwie są bardzo różne poglądy na temat zagadnienia grzechu właśnie u chrześcijan, u ludzi wierzących. Są bardzo różne poglądy. Jeden z nich to właśnie, o nim wspomniałem przed chwilą, to jest ten pogląd hiperłaski, że my się nie musimy tym grzechem w ogóle przejmować, bo Pan Jezus to wszystko na krzyżu zapłacił. To już jest zapłacone. I te moje przyszłe grzechy, i teraźniejsze, to nie ma większego znaczenia. Kiedy czytamy list Jana, znaczy jest to tak samo, kiedy i czytamy listy Pawła, ale list Jana, ten pierwszy list, zresztą tak samo drugi i trzeci, bardzo mocno porusza właśnie sprawę grzechu. Właśnie sprawę grzechu, który może występować i występował w tamtych czasach w zborach. Ja wierzę, że i w dzisiejszych czasach on występuje wśród chrześcijan, że jest problemem dla chrześcijan i chrześcijanie bardzo różnie się na niego patrzą, bardzo różnie sobie z nim radzą, bardzo różnie sobie to tłumaczą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to, jak apostoł Jan, jako jeden z tych, którzy tworzyli fundamenty Kościoła, jak on patrzy na grzech nas, ludzi wierzących. Bo myślę, że jest to sprawa bardzo, bardzo ważna. Chciałbym zacząć, tam były trzy fragmenty, o których tu wspominałem, w zasadzie to są cztery fragmenty. Chciałbym przez każdy z tych tu fragmentów przejść, także jak będę przy czwartym, to znaczy, że będę kończył. Będę się starał, żeby to nie było zbyt długo. Przed chwilą przeczytałem pierwszy fragment. To był ten trzeci rozdział od pierwszego do dziesiątego wiersza. Pewnie część z was ma Biblię warszawską, tak? Czy nie? Macie Biblię warszawską. Ja bym mógł prosić o następny slajd. Tutaj jest fragment z Biblii właśnie warszawskiej, z jednej z moich Biblii, którą czytam. To jest strona 1326. Kto ją ma, to proszę sobie otworzyć. I na tej stronie mamy tekst od 4 do 10 wiersza. I tutaj mamy tak napisany, jest taki tytuł. Należy zerwać z grzechem. Chciałem o tym mówić, dlatego że to dla mnie było takie w swoim czasie dosyć silne przeżycie. Gdy mówimy o grzechu, to często właśnie czytamy ten fragment od 4 do 10 wiersza. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje. Mamy taki tytuł, należy zerwać z grzechem. I my patrzymy na ten tytuł i mamy to przekonanie, że ten fragment mówi nam o grzechu. To jest bardzo trudny fragment, ale zaraz będziemy chcieli się mu przyjrzeć bliżej. Ale kiedy my mamy ten fragment o grzechu, to mamy taki dosyć podstawowy problem. W punkcie trzecim to mamy. W tym miejscu opuszczamy ważny werset numer 3, trzeci werset. Z jednej strony w warszawskiej Biblii te podtytuły, które są, one są bardzo dobre, dlatego że one nam dają łatwość w szukaniu, łatwość w wyodrębnianiu tekstów. Ale akurat w tym przypadku to jest duży problem. Dlatego że kiedy patrzymy na grzech i kiedy patrzymy na ten fragment od 4 do 10 wiersza, to opuszczamy wiersz 3, który jest zasadniczy. I zanim tu do tego przejdę, może króciutko powiem taki przykład z życia. Co prawda to już było dosyć dawno. Byłem na takim spotkaniu, to była społeczność, gdzie właśnie był ten tekst tu rozważany. Od 4 do 10 wiersza był rozważany tekst na temat grzechu. Byli tam ludzie między 18 i 25 lat. Ja też wtedy miałem tyle lat. I takżeśmy wspólnie razem zastanawiali się nad tym tekstem, który jest tu zaznaczony w ramce. I w pewnej chwili, kto ma Biblię, niech spojrzy. Wiersz 8 mówi tak. Kto popełnia grzech, z diabła jest. A 9 wiersz mówi tak. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Spójrzmy, dwie takie skrajne rzeczy. Z jednej strony mamy tak napisane. Kto popełnia grzech, jest z diabła, a z drugiej strony mamy tak napisane, że kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. I wtedy, kiedy byłem na tym spotkaniu, to ci młodzi chrześcijanie, bo wtedy byliśmy wszyscy takimi tu młodymi chrześcijanami, zaczęliśmy się zastanawiać, no jak to w końcu jest? Jak zgrzeszę, to jestem z diabła. Jak nie grzeszę, to jestem z Boga. I w tym momencie powstała taka konsternacja. Jak to w końcu jest? Gdzie ja jestem? Czy w ciemności, czy w światłości? Bo jak grzeszę, to jestem w ciemności, a jak nie grzeszę, to jestem w światłości. I ktoś tak powiedział, a może my tak przeskakujemy z ciemności do światłości i z powrotem. Może dla kogoś z was to jest może nawet śmieszne, ale dla nas to wtedy był ogromny problem, jako dla młodych ludzi, jak to zrozumieć. Kto popełnia grzech, jest z diabła, a kto jest z Boga, nie popełnia grzechu. Bo to tak wygląda, jak byłyby takie dwa stany i my tak przeskakujemy, prawda? I wtedy to nasze spotkanie tak się dosyć smutno zakończyło, bo nie mieliśmy takiego wniosku, jak to naprawdę jest. To w końcu jesteśmy w królestwie światłości, czy jesteśmy w królestwie ciemności, czy tak przeskakujemy? To w tym momencie, gdzie jest nasza pewność zbawienia? I właśnie, gdy spoglądamy tak na ten tekst od tego 4 do 10 wiersza, to możemy mieć taki problem, że zaczynamy się zastanawiać właściwie, gdzie jesteśmy. Właściwie, czy możemy być pewni tego, że jesteśmy w królestwie światłości? Bo tak może troszkę tu wyprzedzając, ja myślę, że każdy z was się ze mną zgodzi, że nie ma takiego człowieka, który by nie zgrzeszył. Przepraszam, nie ma takiego człowieka wierzącego, który by nie zgrzeszył. Ja przynajmniej nie znam. I myślę, że wy też jesteście z tym zgodni. Czy ktoś ze mną się w tym względzie nie zgadza? No myślę, że jesteście zgodni, bo inaczej się nie da, prawda? W związku z tym powstaje problem, jak mamy zrozumieć ten tekst, który Jan tak bardzo jednoznacznie mówi. Zresztą to jest też i to, co mówiłem wcześniej, chyba tak mówiłem w zeszłym tygodniu, że Jan jest w swoim liście taki bardzo radykalny. Jest białe, jest czarne, jest Bóg, jest diabeł. Nie ma stanów tu pośrednich. A ten tekst tak nam to jakoś dziwnie mówi. Ale chcielibyśmy się mu może przyjrzeć bliżej. Mógłbym prosić o następny slajd. Spójrzmy, że w tym tekście, ale chciałbym to podkreślić, że ja przeczytałem od 1 wiersza, nie od 4. W zasadzie powinienem przeczytać przynajmniej od 3 wiersza, bo ten 3 wiersz w tych stwierdzeniach Jana jest tak bardzo ważny. I kluczowym takim stwierdzeniem w tym tekście, w tym fragmencie jest słowo popełniać grzech. I to słowo sprawiło mi, nam wielką trudność, być może wam też, czasami to słowo sprawia trudność, co to znaczy popełniać grzech. I w związku z tym, żeby zrozumieć, co tłumacz miał na myśli, tłumacz Biblii, co miał na myśli, mówiąc popełniać grzech, trzeba w zasadzie sięgnąć do oryginału i to oryginalne słowo greckie, które tam jest, to jest poima, tak to jest po grecku, to jest czasownik, który oznacza pewną ciągłość, że coś się robi przez dłuższy czas, nie jednorazowo, ale dłużej. W związku z tym określenie popełniać grzech oznacza, że ktoś stale grzeszy, że ktoś w sposób ciągły grzeszy. Nie, że raz mu się przydarzyło zgrzeszyć, ale jakby grzeszy trwa w tym stanie. W związku z tym właśnie to określenie popełnia grzech, kiedy my go rozumiemy w sensie ciągłym, że ktoś robi grzech i trwa w tym grzechu, to wtedy patrząc na ten tekst, my to możemy rozumieć zupełnie inaczej. Dlatego, że w czwartym wierszu mamy określenie popełnia grzech, w wierszu ósmym mamy określenie popełnia grzech, w wierszu dziewiątym mamy określenie nie popełnia grzechu. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na wiersz szósty, mamy każdy, kto grzeszy. I to już jest dla nas jakby troszkę prostsze, bo jeżeli słyszymy słowo każdy, kto grzeszy, to już to słowo ma dla nas pewne znamiona ciągłości. I w tym fragmencie Jan pisze o ludziach, o tych, którzy nie zgrzeszyli raz, ale którzy w sposób ciągły są w grzechu, którzy grzesząc nie ustają, nie przerywają tego grzechu, ale trwają w tym grzechu. I ten moment jest dla nas taki bardzo ważny. Ale gdybyśmy tylko spojrzeli na te wiersze od 4 do 10, to zapomnielibyśmy o tym tu najważniejszym, dlaczego Paweł tak pisze. Spróbujmy się cofnąć do wiersza trzeciego, który mówi tak. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. I bracia i siostry, to słowo jest rozwiązaniem. To słowo jest takim wstępem do tego, co Jan potem pisze o tych, którzy grzeszą, którzy trwają w grzechu. Ten wiersz trzeci, Jan go temu tu podaje, że wpierw mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że coś jest dla nas przygotowane. Wspaniała przyszłość. O tym bym nie chciał dzisiaj mówić. I dlatego, że wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dlatego, że wiemy, że czeka dla nas przygotowana wspaniała przyszłość, dlatego jest wiersz trzeci. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, każdy wierzący człowiek, który pokłada nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie, czytamy co w wierszu trzecim, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Bracia i siostry, i to słowo, to zdanie jest kluczem, które nam wyjaśnia te następne wersety. Oczyszczamy się tak, jak on jest czysty. Jeśli pokładam nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie, jeśli wierzę temu, co Pan Jezus Chrystus przekazał, przygotował, oczyszczam się tak, jak on jest czysty. I to jest to zadanie, które stoi przed każdym człowiekiem wierzącym. Oczyszczamy się tak, jak on jest czysty. Wiemy, że tym, który jest doskonale czysty, który był doskonale czysty tu na ziemi, to był Pan Jezus Chrystus. I my równamy niejako do Niego. Oczyszczamy się. Mamy świadomość, że nie jesteśmy czystymi, ale oczyszczamy się. Ale, tak jak powiem to za chwilkę, to jest nasze zadanie. Oczyszczanie się. I za chwilkę powiem, jak to się odbywa. I teraz, jeżeli ktoś tego trzeciego wiersza, tego i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty, jeśli ktoś tego nie ma takiej postawy, nie ma takiego działania jako człowiek tu wierzący, to wtedy musi przejść od 4 do 10 wiersza. Co się ze mną, co się z tobą, co się z nami może dziać, jeśli nie będziemy się oczyszczać? Bracia i siostry, tak powiem może tylko, ja już to wspominałem tu tydzień temu, że będę mówił o grzechu, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo trudny temat. Bo to jest temat, który mnie dotyka, który dotyka mojego osobistego życia, jak ja żyję na co dzień i też to jest temat, który ciebie dotyka, twojego codziennego życia, które prowadzisz nie tu w tym miejscu, ale tam, gdzie jesteś. Pracy w domu, w szkole, czy może jeszcze gdzieś indziej. Tak więc ten wiersz trzeci jest dla nas podstawowym tu wyzwaniem. Oczyszczamy się tak, jak On jest czysty. A gdybyśmy tego nie robili, to wtedy mamy ten wiersz czwarty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A więc każdy, kto nie wykonuje tego trzeciego wersetu, tego polecenia Bożego, tego polecenia Pana Jezusa Chrystusa, które jest w trzecim tu wersecie, no niejako jest przerzucony do następnej fazy, do następnego stanu. Jeśli się nie oczyszczasz, jeśli ja się nie oczyszczam, to wtedy zaczynam trwać w grzechu. To wtedy w moim życiu grzech zaczyna dominować. Ja ciągle zaczynam być w tym grzechu. I to jest to między tym trzecim a czwartym wierszem. To jest to wyzwanie, które apostoł Jan tak bardzo mocno przedstawił mnie i wierzę tu każdemu z nas, każdemu z was. Jeśli się nie oczyszczamy, tak jak mówi Boże Słowo, to wtedy zaczynamy popełniać grzech. Czyli innymi słowy, zaczynamy trwać w grzechu. Ale przejdźmy dalej. Mógłbym prosić tu następny slajd. Chciałem, żebyśmy spojrzeli na tych kilka wierszy, żeby to w jakiś sposób przybliżyć. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie jestem w stanie wszystkiego tu powiedzieć, ale chciałbym, żeby serca nas wszystkich, umysły nas wszystkich były w jakiś sposób pobudzone do tego, żeby tak bardziej głębiej wchodzić w te wersety, wchodzić w ten tekst, bo on nam tu pomoże w naszym codziennym zwycięstwie. W wierszu piątym, żeśmy tak czytali, a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Ten wiersz też mówi o ogromnej prawdzie, że Pan Jezus Chrystus się objawił, aby zgładzić grzechy. No, ktoś powie, no ale ja już wiem o tym dawno. Ja wiem o tym od 41 lat. Ale jak bardzo często o tym zapominam, że Pan Jezus Chrystus zjawił się, aby zgładzić grzechy. I spójrzmy, a w wierszu ósmym z kolei tak czytamy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To są przyczyny, dla których Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. To są przyczyny, dla których Pan Jezus wypełniał wolę swojego Ojca, wszechmocnego Boga. On przyszedł, aby zgładzić grzechy. On przyszedł, aby pokonać przeciwnika. Po to przyszedł Pan Jezus Chrystus. Ale spójrzmy, ten wiersz piąty mówi jeszcze o jednej rzeczy, a grzechu w nim nie ma. Grzechu w nim nie ma. W Panu Jezusie Chrystusie nie było nigdy grzechu. Bo są ludzie, którzy to podważali w czasach apostoła Jana, bo tak mówili, że jego ciało też no, musiało być grzeszne. Nie, Słowo Boże mówi, a grzechu w nim nie ma. I chciałbym tu podkreślić z całą mocą, że Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi, gdy był tu na ziemi również jako człowiek, nie było w nim żadnego grzechu. I to był jedyny na tym świecie, w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości, który był bez grzechu. On był bez grzechu. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, ja do tego jeszcze wrócę. Pan Jezus Chrystus był bez grzechu. Tak więc wiersze piąty i ósmy nam o tym mówi, że Pan Jezus Chrystus zgładził grzechy i zwyciężył diabła i On był absolutnie czysty. W tym wierszu czwartym żeśmy czytali, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Pan Jezus Chrystus jest czysty, czysty, absolutnie czysty. I to jest dla nas ogromne wyzwanie. A spójrzmy teraz na wiersz szósty. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Spójrzmy znowu, że Jan stawia sprawę tak bardzo jasno i bym tak powiedział, tak bardzo na ostrzu noża. Jeśli ktoś trwa w grzechu, jeśli ktoś nie pokutuje za swoje grzechy, czyli jest w tym grzechu, to co się dzieje? Kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Ale kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto mieszka w Chrystusie, nie trwa w grzechu. To są stany, które się wykluczają, bo nie można mieszkać w Chrystusie i jednocześnie trwać w grzechu. Innymi słowy, chyba tak to tu zapisałem, no nie można mieszkać, przebywać w grzechu i w Chrystusie. To są rzeczy, które się wykluczają. Nie można być w stanie grzechu i być w Chrystusie, dlatego że Jezus jest absolutnie czysty, jest absolutnie święty, tak się nie da. I dlatego Jan to mówi tak bardzo jasno, nie można trwać w grzechu i być w Chrystusie. To są rzeczy, które się wykluczają. Spójrzmy na wiersz 7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Jan jest bardzo, tak jak już wspomniałem, radykalny. On mówi jasno, białe jest białe. Jeśli ktoś postępuje sprawiedliwie, to pochodzi od niego, bo on jest sprawiedliwy. Ten wiersz jest kilkakrotnie powtórzony w całym liście. To mamy taki obraz stylu życia człowieka wierzącego. A więc normalnym stylem życia człowieka wierzącego jest to, że postępujemy sprawiedliwie. Może jakby komuś było tu wygodniej, powiem inaczej, staramy się postępować sprawiedliwie. To jest taki wyznacznik człowieka wierzącego. A teraz spójrzmy na te wiersze 8, 9 i 10, o których już wspominałem. Wiersz 8, który mówi tak. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. To nie jest tak, że jeżeli ktoś jednorazowo zgrzeszy, jeżeli ktoś jednorazowo upadnie, to jest z diabła. Ale jeśli ktoś permanentnie tkwi w grzechu i nie wyznaje tego, to jest po stronie diabła. Jan mówi to jednoznacznie. Jeżeli ktoś trwa w grzechu, to znaczy się, że nie jest w Chrystusie. A jeżeli nie jest w Chrystusie, to gdzie może być indziej? Nie ma trzeciej drogi, nie ma trzeciego miejsca, są tylko dwa królestwa. W wierszu 9, to żeśmy już tu mówili, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Nie trwa w grzechu. Dlaczego? Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Spójrzmy jeszcze na to stwierdzenie. Kto z Boga się narodził, w nim jest Boży posiew. Czym jest ten Boży posiew? Ja bym nie chciał tu przedstawiać różnych poglądów na ten temat, dlatego że są bardzo różne, ale osobiście wierzę, jestem przekonany, że ten posiew Boży to jest Duch Święty, który jest w nas. To jest Duch Święty, którego Bóg dał do naszego wnętrza. My narodziliśmy się na nowo, narodziliśmy się z Ducha Świętego. I Duch Święty jest w nas, to jest ten Boży posiew. I kiedy jest we mnie, w tobie ten Boży posiew, i kiedy zgrzeszę, to czuję się niekomfortowo, to czuję się źle. Mamy napisane, nie może grzeszyć, gdyż posiew Boży jest w nim. Te rzeczy się kłócą. Duch Święty, który jest we mnie, wierzę, który jest w tobie, jeśli zgrzeszysz, to czujesz się źle. To nie chcesz trwać w tym stanie, ale chcesz coś z tym zrobić. Tak jak żeśmy czytali, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. I to w tym fragmencie jest najbardziej istotne. Aby zdać sobie z tego sprawę, że dzieci Boże nie trwają w grzechu. Że dzieci Boże, ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota, ci, którzy przeszli ze śmierci do życia, nie trwają w grzechu. Nie popełniają grzechu. To takie jest to w naszym tu języku polskim, no to tak za dobrze nie brzmi. Nie trwają w grzechu. To jest bardzo ważne stwierdzenie. I w związku z tym powstaje od razu takie pytanie. No skoro tak mówisz, czy to znaczy, że już nigdy nie zgrzeszę? Spójrzmy na następny slajd. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do drugiego tekstu, który również mówi nam na temat grzechu. To jest pierwszy rozdział od 5 do 10 wiersza. Może najpierw to przeczytam. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Słowa Bożego. Słowa Jego, przepraszam. I chciałem teraz odpowiedzieć na to pytanie, czy wierzący nigdy już nie zgrzeszy? Prawdę mówiąc, to myślałem, że taki quiz zrobię, ale stwierdziłem, że to już nie jest ta pora, że jesteście na pewno troszkę zmęczeni i nie chciałbym was tym, i nie chciałem was tym quizem męczyć. Ale to pytanie, to znaczy, ktoś by tak się zapytał, słysząc pierwszą część tego, co mówiłem, czy znaczy, że człowiek tu wierzący jest doskonały i nigdy nie zgrzeszy? Myśmy mówili o trwaniu w grzechu, o przebywaniu w grzechu, o grzeszeniu i niewyznawaniu tego grzechu. A teraz, gdy spojrzymy na ten tekst, który żeśmy czytali, to tu jest mowa o czymś zupełnie innym. Spójrzmy na wiersz 10. Może to nie będzie całkiem tu po kolei jak tam, ale spójrzmy, co mówi wiersz 10. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy. Ja myślę, że nikt z was, i tak samo ja, nie miałby odwagi tak powiedzieć, że nigdy nie zgrzeszyłem w swoim życiu jako chrześcijanin, jako człowiek wierzący. No niestety w tamtym czasie, w tamtych społecznościach byli ludzie, którzy śmieli tak właśnie mówić, że ja nigdy nie zgrzeszyłem. Ale mamy tak napisane, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Jego słowa. Czyli Jan się z tym zgadza, że w moim, że w twoim życiu grzech się zdarzył, zdarza i pewnie będzie zdarzał. Ale nie trwamy w stanie grzechu, ale zdarza się nam zgrzeszyć. Spójrzmy jeszcze na wiersz 8, bo wiersz 8 jest też taki bardzo ważny i nie jest to całkiem to samo, co w 10 wierszu, gdzie mamy tak napisane w wierszu 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Czytałem w tym rozdziale 2, wierszu 5 w ten sposób, a wiecie, że On, to znaczy Pan Jezus Chrystus, się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. I to podkreślałem. W Panu Jezusie Chrystusie nigdy nie było grzechu. Grzechu w Nim nie ma. Natomiast w nas, gdyby ktoś tak powiedział, że w nas nigdy nie było grzechu, to spójrzmy, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. A więc Słowo Boże, Jan w swoim liście mówi tak bardzo jasno, że byliśmy ogromnymi grzesznikami. Że każdy z nas był ogromnym grzesznikiem. Nikt z nas nigdy nie był bez grzechu, ale byliśmy grzesznikami, to po pierwsze. A po drugie, już jako wierzący ludzie, wiersz tu 10, nie możemy mówić, żeśmy nigdy nie zgrzeszyli. Ja bym nie chciał ze względu na czas tu wracać do historii. Część z was starszych o tym tu pamięta, że byli ludzie, którzy się chlubili tym, że przez ileś lat nie zgrzeszyli. Słowo Boże mówi, że nie ma czegoś takiego. Spójrzmy na wiersz 5, który czytałem, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością. Bracia i siostry, to musimy sobie przypominać. To znaczy, to jest świętość, to jest czystość i to jest sprawiedliwość Boża. To jest absolutna Boża światłość. I Bóg jest światłością i Bóg przebywa w światłości. Wiersz 7 mamy tak, jak On sam jest w światłości. Bóg jest światłością i przebywa w światłości. Co to znaczy? Że wokół Boga nie ma żadnej ciemności. Że wokół Boga jest wszystko jasne, widoczne, nic się nie da ukryć. Nic się przed Nim nie ukryje. Może tylko przeczytam list do Hebrajczyków, 4 rozdział, wiersz 13 mówi tak. i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czasami sobie warto przypomnieć to miejsce. Przed Bogiem się nie da nic ukryć. Nie ma stworzenia, które by mogło się przed Nim ukryć. Wręcz przeciwnie. Wszystko przed Bogiem jest otwarte, łącznie z naszymi myślami, łącznie z naszymi zamiarami. Przed nami jest wszystko otwarte. I spójrzmy na wiersz szósty. Przed Bogiem jest wszystko otwarte. Wiersz szósty mówi tak. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli mówimy, że mamy z Bogiem społeczność, że On jest naszym Ojcem, a jednocześnie jesteśmy w ciemności, to jest kłamstwo. Spójrzmy, Jan w swojej Ewangelii w rozdziale trzecim i od 19 wiersza przeczytam, co Jan mówi na temat światłości. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jan tutaj mówi o tym, że ludzie bardziej umiłowali ciemność jak światłość, bo wydaje im się, że w tej ciemności mogą się ukryć. To jest ten wiersz szósty. A chodzimy w ciemności. Wydaje nam się, że Bóg nas nie widzi. Bracie i siostry, Bóg jest światłością. On wszystko widzi przed Nim, nic się nie ukryje. I teraz spójrzmy, jak my funkcjonujemy. Spójrzmy na wiersz siódmy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam, to znaczy Bóg jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ten wiersz siódmy mówi nam o ogromnej prawdzie, która się dzieje jakby w niebie. Jeśli chodzimy w światłości, jeśli chodzimy w społeczności z Bogiem, jeśli staramy się żyć zgodnie z Bożym Słowem, to tutaj tak czytamy, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bracia i siostry, spójrzmy na czas. Tam nie jest napisane oczyściła nas od wszelkiego grzechu, ale tu jest dokładnie napisane krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc jeśli żyjemy prawdziwie w społeczności z Bogiem, jeżeli prawdziwie chodzimy w światłości, to czytamy, że krew Jezusa, krew Pana Jezusa oczyszcza nas. A to znaczy, że mimo, że chodzimy w światłości, zdarza się nam zgrzeszyć, zdarza się nam upaść, ale wtedy krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. I to jest to ubłogosławienie, które mamy w Chrystusie. Spójrzmy na wiersz dziewiąty. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc teraz, kiedy tu patrzymy na pierwszy fragment słowa, który żeśmy przeczytali i drugi fragment słowa, który żeśmy przeczytali. Jan mówi bardzo jasno. On w pełni sobie z tego zdaje sprawę, że my jako dzieci Boże również upadamy. Że my jako dzieci Boże również zgrzeszymy. Ale jest coś bardzo ważnego. My chodzimy w społeczności Bożej w światłości. A kiedy chodzimy, to krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. I to jest coś, co się dzieje jakby w niebie. A tu na ziemi jest to, co my robimy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I to chciałbym, żeby było dla nas tak bardzo ważne. Pan Bóg przebacza nam przez krew Pana Jezusa Chrystusa tam u góry w niebie. Ale my tu na ziemi wyznajemy te grzechy. My tu na ziemi wyznajemy te upadki i wtedy jesteśmy oczyszczeni. I to jest ta cudowna rzecz, która się dzieje w naszych wnętrzach. I dlatego moje serce jest tak bardzo wdzięczne za to, że Jan to tak prosto, jednoznacznie, a jednocześnie ostro tu przekazuje. Jeśli żyjemy, trwamy w grzechu, to jesteśmy w ciemności. Ale jeśli chodzimy w światłości, nawet jeśli zgrzeszymy, nawet jeśli upadniemy, gdy to wyznamy, krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest to błogosławieństwo. To jest to, z czego mogę się cieszyć i dlatego mogę wciąż na nowo przychodzić do Ojca przez Jezusa Chrystusa i prosić Go o przebaczenie, prosić Go o oczyszczenie, kiedy upadnę, bo wiem, że upadam, bo wiem, że zgrzeszę, wiem, że coś złego zrobię, ale wtedy mogę przyjść. I to jest to ubłogosławienie. I spójrzmy na trzeci fragment, który jest zapisany w rozdziale 5 i to będą wiersze 16, 17 i 18. Może ja to najpierw przeczytam. Wiersz 16. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, aby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go dotknąć. Chcę prosić o następny slajd, dziękuję. No tak to jest, że trzeba mówić całą prawdę. Trzeba mówić również o tym trzecim miejscu, o którym Jan tak bardzo mocno pisze. Gdybyśmy wpierw może spojrzeli na wiersz 18, tu mamy tak napisane, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go dotknąć. Tutaj mamy znowu to słowo nie grzeszy, czyli że żaden z tych, którzy został zrodzony z Boga, nie trwa w stanie grzechu. To jest to, co żeśmy już tu mówili i nie chciałbym się powtarzać ze względu na brak czasu. Ale spójrzmy na wiersz 16, dlatego, że to jest wiersz, z którym pewnie wielu z nas ma problem. Tutaj mamy tak napisane. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Spójrzmy najpierw na pierwszą część tego wiersza. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, niech się modli. Tutaj mamy znowu to określenie popełnia grzech. Sprawdzałem w oryginale, w Grece jest tak dokładnie w tym miejscu tu napisane, jeśli twój brat jest grzeszący, czyli akurat jest w stanie grzechu, bo akurat w tym momencie grzeszy. Jeśli twój brat jest grzeszący, masz ten przywilej, może więcej, masz obowiązek, Boży obowiązek, aby się za nim modlić. Bracie i siostry, to jest bardzo ważny moment. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, niech się modli. Jeśli ktoś widzi, że brat zaczyna tonąć w grzechu, być w tym grzeszącym, grzesznym stanie, to powinien się modlić. To jest takie wyzwanie dla społeczności. To jest takie tu wyzwanie dla braci, sióstr, którzy widzą, że ich współbrat, czy tak samo współsiostra, w pewnej chwili zaczyna, że tak się wyrażę, topić się w grzechu. Tu jest tak napisane, aby się za nim modlić. To jest obowiązek i przywilej. I to nie jest tu jedyne miejsce w Nowym Testamencie, które mówi o tym, abyśmy się modlili jedni za drugich. Jakub w swoim liście na samym końcu pisze o tym, co zrobić, jak ktoś jest chory. Tam jest też tak napisane, aby wzywać braci. I tam jest napisane, aby się modlili, a jeśli popełnił grzechy, będzie mu odpuszczone. A w dalszej części jest tak napisane, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I potem jest tak napisane, że jeśli ktoś komuś pomoże, wydobyć się z takiego grzesznego stanu, to jest takim ubłogosławieniem i przykryciem. Również apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 6, tam są zaznaczone te wersety, zachęca nas, abyśmy nosili ciężary jedni drugich, abyśmy się modlili jedni za drugimi. Dlatego, bracia i siostry, pierwsza część tego wiersza 16, jeśli ktoś widzi, że brat czy siostra zaczyna być w stanie grzesznym, to jest to wyzwanie, powinniśmy się modlić. Powinniśmy się modlić, powinniśmy, chciałbym tu być taki precyzyjny, to jest nasze tu zadanie, nie aby o tym opowiadać innym, ale po to, aby mu pomóc. Można przyjść z kimś drugim i razem z tą osobą się modlić. W Nowym Testamencie, w całej Biblii, zresztą pewnie w przeżyciach wielu z nas, to są takie sytuacje szczególnej tu radości, kiedy możemy się za kimś pomodlić, kto jest w grzechu i widzimy, jak zostaje z tego wyciągnięty, jak Bóg mu przebacza. To jest ogromne ubłogosławienie. I Jan to tak bardzo mocno podkreśla w tym liście, abyśmy pamiętali o tym. Ale jest też tu w tym wierszu, tu 16, taka dziwna rzecz. Jeśli brat popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, a potem w drugiej części, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Może krótko jeszcze powiem coś na ten temat. Jest bardzo wiele poglądów na ten temat, czym jest ten grzech śmiertelny, ale myślę, że kiedy tu mówimy dzisiaj na temat grzechu, który może występować u ludzi wierzących, to powinniśmy też przynajmniej tak troszkę dotknąć tego tematu. Mógłbym prosić o następny slajd. W zasadzie wszyscy tak mówimy w naszych kręgach, że wszystkie grzechy są jednakowe. Staramy się tego tu nie robić, co robią niektóre kościoły historyczne, które mówią o grzechach lekkich, ciężkich i śmiertelnych, bo taki jest podział, ale staramy się na ogół tak mówić, że grzech jest grzechem i nie ma o czym mówić i zapłatą za grzech jest śmierć. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na ten tu 17 werset, który żeśmy czytali, wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Mamy tutaj tak napisane, że wszelka nieprawość jest grzechem, czyli grzech jest grzechem. Ale chciałbym to powiedzieć, że Biblia, w szczególności tu Nowy Testament, jak gdyby wyodrębnia nam takie, jakbym to powiedział, szczególne kategorie grzechów. I to są trzy, o których chciałem tutaj, żebyśmy troszkę porozmawiali. Pierwsza taka kategoria grzechów, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, no na przykład rozdział 12, wiersze 31-32. W zasadzie to znamy, więc już bym tego tu nie chciał ze względu na czas mówić, żeby za bardzo nie przedłużyć. To jest to, co my określamy, to co mówi sam Pan Jezus Chrystus, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, albo też tak jak mówi Marek w rozdziale 3, grzech wiekuisty. To jest taki szczególny grzech, o którym mówił tu Pan Jezus Chrystus, że ten grzech nie może być przebaczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. I Pan Jezus mówi tam tak bardzo mocno, że nawet ktoś, kto by przeciwko mnie, to znaczy Panu Jezusowi coś mówił złego, to mu to może być przebaczone. Ale jeśli ktoś coś powie, będzie bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, to nie będzie mu przebaczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. A Marek tak dodaje, bo to jest grzech wiekuisty. Znaczy, to jest taka szczególna tu kategoria grzechów, która przede wszystkim odnosi się do ludzi, którzy odrzucają zdecydowanie Chrystusa i którzy przeciwstawiają i o pracy Bożej mówią, że to jest praca ducha ciemności, że to jest praca przeciwnika diabła. To jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest zaprzeczenie absolutnie świętości Bożej, świętości Ducha Świętego. I to jest pierwsza tu kategoria grzechów. Ja myślę, że w społecznościach dzieci Bożych nie ma takich grzech w ogóle miejsce. Ale jest potem taka druga kategoria grzechów. To jest grzech przeciwko własnemu ciału. I ja myślę, no może spójrzmy do tego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i wiersz 18, który mówi tak. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Spójrzmy, że tutaj Paweł mówi no tak bardzo mocno, bo mówi tak, że wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Natomiast grzech wszeteczeństwa jest grzechem przeciwko własnemu ciału. Więc Paweł tu jak gdyby tak bardzo mocno podkreśla no, straszliwość tego grzechu, bo to jest grzech przeciwko własnemu ciału. W tym samym liście w rozdziale 3, wierszu 16, czytamy tak, w wierszu 16 i 17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I spójrzmy, grzechy natury seksualnej, wszeteczeństwo, czyli wszelkie grzechy, które się wiążą z aktywnością seksualną poza małżeńskim związkiem, to są te grzechy wszeteczeństwa, tak najogólniej mówiąc, i to są grzechy przeciwko własnemu ciału. A nasze ciało, tak jak mówi Paweł, ciało człowieka wierzącego jest świątynią Ducha Świętego, prawda? My jesteśmy uświęceni przez tego Ducha, bo Duch Boży mieszka w was. A potem Paweł pisze tak, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Grzechy natury seksualnej są grzechami przeciwko własnemu ciału. Tak jak żeśmy czytali, wszelkie grzechy są poza ciałem, wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Ten niszczy ciało, które jest świątynią Bożą. I dlatego Paweł mówi o tym grzechu w taki bardzo szczególny sposób. Paweł no, nie mówi w tym miejscu, że ten grzech nie może być przebaczony, ale mówi, że to jest szczególny grzech, bo to jest grzech przeciwko własnemu ciału. I wreszcie ta trzecia jakby kategoria, czy rodzaj grzechu, o którym właśnie tylko Jan pisze. Tak do końca Jan nie określa, czym jest ten grzech śmiertelny, ale spróbujemy na podstawie Słowa Bożego się temu przyjrzeć. Grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny, byśmy mogli tak, patrząc tylko na te dwa słowa, to jest grzech, który prowadzi do śmierci. I chciałbym przedstawić taki punkt tu widzenia, z którym jestem zgodny, chociaż tak jak wspomniałem, jest wiele tu poglądów na ten temat. W moim zrozumieniu Słowa Bożego grzech śmiertelny to jest grzech, który prowadzi do śmierci naszego ciała. I chciałbym podać kilka przykładów. One są tam zapisane. I pierwszy przykład, taki bardzo mocny, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale 5, to jest grzech Ananiasza i Safiry. Znamy wszyscy bardzo dobrze tą historię. Tam mamy kłamstwo i apostoł Piotr no, musiał się z tym kłamstwem zmierzyć. On musiał się jakby zmierzyć z tym grzechem kłamstwa. I spójrzmy na to, co apostoł Paweł zrobił. Albo może inaczej, co apostoł Paweł mógłby zrobić. Apostoł Paweł mógłby przyjść do nich, do Ananiasza i Safiry i powiedzieć, no będziemy się modlić, żeby Pan Bóg wam przebaczył. Mógłby tak zrobić? Mógłby. Ale spójrzmy jeszcze raz na ten werset tu 16 z tego pierwszego listu Jana z rozdziału 5. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. I spójrzmy, że apostoł Piotr jakby nie zastosował tej rady, którą tu daje Jan. Ale on coś powiedział. Ich grzech Ananiasza i Safiry doprowadził ich do ich śmierci fizycznej. To była jakby kara za ich grzech, że ich życie przedwcześnie się skończyło. To jest taki pierwszy bardzo mocny przykład i w moim zrozumieniu przykład, który mówi właśnie o grzechu śmiertelnym. Spójrzmy na drugi przykład. W Biblii jest chyba 7 takich przykładów. Oczywiście wszystkich bym tu nie chciał mówić, ale kilka powiem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, pierwszych 6 czy 7 wierszy. No nie chciałbym tego czytać, żeby znowu czasu nie przedłużyć. To jest ten przypadek, o którym Paweł pisze, że wyście już tak się wyzwolili, wy już macie taką hiperłaskę, że uważacie, że nawet jeżeli ktoś żyje z żoną swojego ojca, to wszystko pasuje. A Paweł powiedział, nie, absolutnie, to jest grzech przeciwko tu własnemu ciału i dlatego z tym człowiekiem trzeba coś zrobić. I Paweł tak powiedział, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział i wiersz 5 mówi tak. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. I znowu apostoł Paweł się nie modli teraz, czy no nie mówi zborowi, żeby się modlił za tymi ludźmi, żeby im było pomożone, jakoś przebaczone. Ale mówi tak. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Spójrzmy, że apostoł Paweł w tym miejscu jakby pokazuje, że za ten grzech cudzołóstwa, za ten straszny grzech cudzołóstwa jest śmierć fizyczna. Oddajcie takiego na zatracenie ciała szatanowi. Po co? Aby duch był zbawiony w dzień pański. Czyli Paweł się tutaj jakby zgadza z tym i ogłasza to, że grzech śmiertelny to jest grzech, który prowadzi do takiej kary śmierci fizycznej. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Też w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 11 i wiersz 29 i 30. Może go przeczytam, chociaż wiem, że go bardzo dobrze znacie. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście osądowi. Bracia i siostry, to są bardzo trudne wersety. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale to są bardzo mocne wersety. Tutaj jest tak napisane. Bo gdybyście sami siebie nie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Ale dlatego, żeście tego nie zrobili, jest między wami wielu chorych, słabych, a nie mało zasnęło, to znaczy umarło. I potem wiersz 30, który mówi tak, gdy zaś jesteście sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. To jest tych kilka przykładów, które dałem jako przykład grzechu śmiertelnego. Są jeszcze inne, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jan o tym pisze, a skoro Jan o tym pisze, to znaczy się, że ta sprawa ma znaczenie, że ta sprawa jest ważna. I przejdźmy jeszcze teraz do ostatniego, do czwartego miejsca, czwartego fragmentu, w którym Jan pisze na temat grzechu i spójrzmy, to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział i pierwsze dwa wersety, które brzmią tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Bracia i siostry, to są dwa wersety, którym chciałbym kończyć moją dzisiejszą usługę. Tak pisze Jan. Dzieci moje, bo on już był stary, w starszym wieku i tak pisze do tych ludzi, do tych zborowników, do tych potężnych ludzi, mocnych ludzi, tak pisze, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ja się przyznam, że kiedy czytam ten werset, to się wzruszam, że Bóg jest taki łaskawy i mówi mi, nie grzesz, abym nie grzeszył. Bóg mówi tak bardzo jasno, człowieku wierzący, nie grzesz. Ale potem zaraz tak dodaje, a jeśli by kto zgrzeszył, a jeśli by komuś z nas przydarzyło się to, że upadnie, to pamiętaj, jest droga wyjścia. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Bracia i siostry, to jest jeden z najwspanialszych tu wersetów w Biblii. Bracia moje, siostry moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus jest ubłaganiem za nasze grzechy. Jeszcze ostatni slajd bym prosił. I chciałbym w ten sposób skończyć, dzisiaj chciałem skończyć w miarę w czasie. Chciałbym tak to powiedzieć, bracia i siostry, to nie jest nawet apel Jana. To jest apel naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus wie, że ty, że ja, że każdy z nas, że my możemy się potknąć, że możemy upaść, że możemy zgrzeszyć. Ale co mówi Jan? Nie trwajmy w tym stanie. Nie trwajmy w tym stanie grzechu. Obudźmy się z tego letargu, nawet jeśli żeśmy zgrzeszyli. Dlatego, że mamy orędownika, mamy Jezusa Chrystusa. Wyznajmy Mu, a On nam przebaczy. Bracia i siostry, niech to będzie tym zakończeniem. Wyznajmy, a On nam przebaczy. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że nie jest łatwo o tym mówić. Tak się przyznam, że kiedy się przygotowywałem do tej usługi, to miałem takie myśli, gdybym na przykład miał mówić o pochwyceniu i gdybym miał mówić o tym, czy to jest przed wielkim uciskiem, czy w trakcie ucisku, czy po ucisku, co bym mógł mówić, a wy byście słuchali i nic by się nie działo, bo to byłoby takie neutralne. Ale kiedy się mówi o grzechu, to się dotyka najbardziej naszego wewnętrznego człowieka, tego naszego ja, tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Dlatego, bracia i siostry, chciałbym zakończyć tym apelem. Każdy może się potknąć. Ja się mogę potknąć, ty się możesz potknąć, a może teraz jesteś w takim stanie właśnie potknięcia. Nie trwaj w tym stanie. Nie godź się na to, aby być w tym stanie, bo jeśli się na to zgodzisz, to to będzie się przedłużać i będzie coraz gorzej. I może być potem nawet bardzo źle. Ale pamiętaj, że Jezus Chrystus jest orędownikiem. On jest tam w niebie i On się chce za tobą wstawiać, bo On jest ubłaganiem. Ale jest napisane, my musimy wyznać te grzechy. Jeśli je wyznamy, Bóg je przebaczy. Niech Duch Święty nas w tym względzie oświeca. Amen.